kochani siostry i bracia, dzisiaj w tej Ewangelii, którą Kościół nam daje, dwa razy usłyszeliśmy na początku i na końcu tego krótkiego fragmentu takie jedno bardzo ważne słowo. Zobaczcie, ewangelista mówi tak, zdumiewali się jego nauką. I na koniec znowu jest to słowo. Tak jakby klamra spinająca to, co się wydarzyło i to, co Jezus mówi. To tak jakby, zobaczcie, Pan Bóg nas zapraszał, każdego z nas, do tego, żeby tak słuchać słowa, tak obcować z Pismem Świętym, żeby w nas zrodziło się właśnie to zdumienie, zadziwienie nad tym, co Jezus mówi i co Jezus robi. Jak to zrobić? Najlepiej przez modlitwę. Czyli uczynić Pismo Święte naszą modlitwą. I wtedy jest szansa, że z czasem, tak kropelka po kropelce, nastąpi taki proces zadziwienia, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Kochani, słowo przypomnienia dotyczące wczorajszej nauki. Mówiliśmy sobie wczoraj o znaku krzyża. Powiem wam, przypomnę to, co takie bardzo głębokie, co mnie osobiście też bardzo zadziwiło, kiedy kiedyś w jednej bardzo pobożnej książce przeczytałem u jednego świętego, który mówił, że wtedy, kiedy robimy znak krzyża, to dotykając czoła, dotykając innych części ciała, mamy pamiętać, że warto pamiętać, że dotykamy miejsc, w których była jakby przelewana krew Jezusa za nasze grzechy. I zobaczcie, całą mszę świętą przeżywać z tą świadomością, że na dłoniach mamy krew Jezusa za nas przelaną, a potem z tą świadomością wchodzić w naszą codzienność, by uczynkami naszymi dobrymi, by słowami naszymi i myślami dobrymi zmazywać tę krew, to może być fenomenalna przygoda. Mistyczna przygoda każdego dnia, kiedy widzisz Boga we wszystkim. Dosłownie we wszystkim. Kochani, a teraz dzisiejszy temat, który przygotowałem, to liturgia słowa. Tak pięknie to jest zharmonizowane właśnie z tą Ewangelią, bo raz jeszcze przypomnę, ci, którzy słuchali Jezusa, zdumieni byli tym, jak mówi. Zdumieni byli. Chciałem wam powiedzieć kilka słów właśnie o liturgii słowa dzisiaj, a powiem to tak nietypowo trochę, bo było takie wydarzenie w historii Kościoła katolickiego stosunkowo niedawno, bo 60 lat temu, które nazywane jest największym wydarzeniem duchowym w historii Kościoła katolickiego od czasów apostolskich. Kto wie, co to za wydarzenie? Głośniej? Tak, Sobór Watykański II. Sobór Watykański, kochani, II to była prawdziwa, wielka rewolucja w Kościele, bardzo wielka rewolucja. Ale z tego powodu, że to była bardzo wielka rewolucja, to szatan wściekł się bardzo mocno i bardzo dużo zamieszania nastąpiło w Kościele przez pewne nadużycia niektórych ludzi, którzy źle rozumieli sobór. Źle. I jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o sobór, kochani, to właśnie słowo. To liturgia słowa. Zobaczcie, przed soborem, czyli wtedy, kiedy msza była sprawowana po łacinie, kiedy na przykład ktoś przyszedł do spowiedzi i powiedział kapłanowi tak, proszę księdza, spóźniłem się na mszę świętą. Oczywiście myślimy o mszy niedzielnej. To gorliwy kapłan, pytając go, kiedy go pytał, mówi, a w jakim momencie mszy świętej wszedłeś do kościoła? I on powiedział, na przykład ten penitent, ojcze, zdążyłem na ofiarowanie, nie masz grzechu. Nie masz grzechu. Natomiast dzisiaj, zobaczcie, dzięki tej naszej świadomości, czym jest liturgia słowa we mszy świętej, to dzisiaj, kiedy ktoś przyjdzie do spowiedzi i gorliwy kapłan go zapyta, a w którym momencie wszedłeś? W którym momencie? I on powie na przykład, że nie było mnie na Ewangelii. To nie było cię w ogóle na mszy świętej. Dzisiaj mówi się coraz głośniej, że spóźnić się na mszę świętą w niedzielę, kiedy jest obowiązek, można tyle, ile można się spóźnić na pociąg. A ile można się spóźnić na pociąg? No właśnie, sekundy. Czasami sekunda decyduje i już nie zdążysz. I już nie zdążysz. Kochani, Kościół na Soborze Watykańskim II powiedział, że te dwa stoły, stół Bożego Słowa i stół Bożego Ciała i Krwi, one stanowią jedność. Stanowią jedność. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże we mszy świętej, ono ma takie zadanie, że ono ma zadanie skruszyć nasze serce, byśmy przygotowali się na przyjęcie Komunii Świętej. Ale to jest jedno ze zadań, a jest jeszcze inne. Jakie? Otóż Kościół wrócił w swoim nauczaniu do takiej myśli, która przez kilkanaście wieków niestety leżała odłogiem, a była w pierwszych wiekach bardzo żywa i dzisiaj Kościół oficjalnie mówi, że wtedy, kiedy słuchasz Słowa Bożego we mszy świętej, to jesteś zaproszony do tego, żeby nie tyle słuchać tego Słowa, tylko do tego jesteś zaproszony, aby wejść w komunię z tym, który mówi ci to Słowo. A kto je przekazuje nam? Jezus. Kochani, wtedy, kiedy głoszona jest Ewangelia, to niektórym z nas się wydaje, że my przez tę Ewangelię przypominamy sobie to, co w dawnych czasach Pan Jezus powiedział albo co zrobił. Jeśli ja tak myślę, to niestety jestem w błędzie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, to wyobraźcie sobie, że tak mocno we mszy świętej działa Duch Święty, że ten Duch Święty niejako przenosi nas w czasie. I my tak naprawdę jesteśmy uczestnikami nie słuchania Słowa, ale wydarzenia, o którym mówi to Słowo. Czyli na oczach Twojej wiary to Słowo zamienia się w wydarzenie. I Ty jesteś uczestnikiem wydarzenia. I Twoje zadanie ma polegać na tym, żeby tak mocno wejść w to wydarzenie, żeby odkryć, że w tym wydarzeniu jest mowa o Tobie. Jeśli to odkryjesz, to wówczas jest szansa na to, że będziesz nie tyle słuchał tego Słowa, ale będziesz spożywał to Słowo, bo po to przychodzisz do Kościoła, żeby karmić się tym Słowem na podobieństwo karmienia się ciałem Jezusa. Kochani, to jest prawdziwa rewolucja. Jeśli człowiek jest świadomy tego, jaką ma propozycję ze strony Pana Boga, kochani, to jest szaleństwo ze strony Pana Boga. Bo zawsze wtedy, kiedy słuchasz, możesz niejako komunikować, czyli jednoczyć się z Bogiem przez to Jego Słowo. Zobacz, jak On cię wyróżnia. Zobacz, jak wielki jesteś w Jego oczach. Jakby, kochani, tego mało było, to jeszcze powiem wam o jednym elemencie liturgii Słowa, który to moment mszy świętej jest, wydaje się, jeszcze bardziej szokujący. Otóż jest taki moment we mszy świętej, który nazywa się credo, wyznanie wiary. I to wyznanie wiary, my po prostu wypowiadamy te słowa, które znamy od dzieciństwa. Z jednej strony to jest takie zadanie tego wyznania wiary, że ono jest odpowiedzią na słowo, które Bóg do nas głosi. Z drugiej strony my mamy przypomnieć sobie prawdy, które są treścią naszej wiary, ale po to, żeby przylgnąć do nich sercem. Bo wtedy, kiedy sercem do nich przylgniesz, to będziesz kierował się w swoim życiu właśnie tymi prawdami. A trzecia rzeczywistość w credo, która jest bardzo istotna, może najistotniejsza, to jest to, co Kościół zawarł w katechizmie Kościoła katolickiego. Niestety ta księga, duża, gruba, niebieska, nie jest przez nas prawie w ogóle czytana. Nieliczni tylko z nas mają tę księgę, a kochani, po Piśmie Świętym dla chrześcijanina, katolika nie ma niczego ważniejszego, jeśli chodzi o słowo drukowane. Niczego ważniejszego nie ma. Dlatego gorąco was proszę, żebyście kupili sobie ten katechizm i żebyście go chociaż od czasu do czasu, najlepiej raz w tygodniu, czytali. W katechizmie na temat credo, wyznania wiary, które jest we mszy świętej, posłuchajcie, jakie są słowa. Kościół mówi tak. Wtedy, kiedy z wiarą wypowiadasz credo podczas mszy świętej, razem we wspólnocie, to wtedy wchodzisz w komunię z Bogiem Ojcem, z Bogiem Synem, z Bogiem Duchem Świętym i z całym Kościołem. Kochani, to jest rzecz tak niewyobrażalna, tak niepojęta, że my do końca dziejów, nawet jeśli ten świat 1000 lat będzie jeszcze istniał, do końca dziejów nawet nie dotkniemy tej rzeczywistości. Nawet nie dotkniemy. Dosłownie. Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach mówią, że wtedy, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, to ty przyjmujesz ogień Ducha Świętego. Czyli my żywimy się również Duchem Świętym we mszy świętej. Ale w credo, zobaczcie, już jest zaczątek tego. Bo wchodzisz w komunię z samym Ojcem i z Synem i Duchem Świętym, ale również z Kościołem. A Kościół to kto? Głośniej. No właśnie, my najczęściej tak myślimy, że Kościół to my, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. Wiecie, dlaczego to nie jest prawda? Może inaczej, to nie jest pełna prawda w ten sposób. Jaka jest pełna prawda? Kochani, Kościół, który uczestniczy we mszy świętej, to jest najpierw Kościół tak zwany pielgrzymujący. Kto wie, co to jest za Kościół pielgrzymujący? Bardzo dobrze. To są wszyscy ochrzczeni na świecie, ale w zamyśle Kościoła również ci, którzy będą jeszcze ochrzczeni, będą ochrzczeni, a dzisiaj są wrogami Kościoła. Pan Bóg wie, że oni kiedyś będą ochrzczeni, a dzisiaj są jeszcze wrogami Kościoła. I ten Kościół pielgrzymujący cały, na całej ziemi, on uczestniczy w każdej mszy świętej. Wyobrażasz sobie? Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek sprawowana jest msza święta, to Kościół nas uczy, że w każdej mszy świętej uczestniczy cały Kościół. I ty z tym całym Kościołem wiernych, żyjących na ziemi, ochrzczonymi, z nimi wchodzisz w co? Powtórzcie to głośno. W komunię. W duchowe, mistyczne zjednoczenie. Mało tego, Kościół to nie tylko ludzie pielgrzymujący na ziemi, ale Kościół również to Kościół chwalebny. Kto wie, co to jest za Kościół chwalebny? Bardzo dobrze. Wszyscy święci, wszyscy, którzy są w niebie, to jest Kościół chwalebny. I Kościół nas poucza w katechizmie swoim, że my we mszy świętej, w credo, wchodzimy w komunię, jeszcze raz, z kim? Z Kościołem chwalebnym. Kochani, można dostać zawrotu głowy od tego. A jakby tego jeszcze było mało, to zobaczcie, Kościół nam mówi, że trzecią cząstką jakby Kościoła, trzecią odsłoną jest Kościół jaki, kto wie? Bardzo dobrze, Kościół oczyszczających się w czyśćcu. I ten Kościół ma również udział w każdej mszy świętej, w każdej. I my wchodzimy z tym Kościołem w co? W komunię. Jest taka mistyczka polska, bardzo, bardzo mało znana. Nazywa się Leonia Nastał. Niedługo będzie święta. I jej Pan Jezus kiedyś powiedział takie szokujące słowa. Właściwie proste słowa, ale w kontekście tego, co teraz mówimy. Ona swoją komunię świętą ofiarowała Panu Bogu do dyspozycji Trójcy Przenajświętszej. Taką miała intencję, takie natchnienie. I przekazała tę komunię w intencji Trójcy Przenajświętszej. To znaczy, żeby Trójca Święta zarządzała tymi owocami tej komunii świętej. I Pan Jezus jej powiedział, pokazał jej, że z tej komunii, czyli z tych owoców tej mszy świętej, korzysta cały świat. Wszyscy ludzie, którzy są ochrzczeni na ziemi, korzystają również dusze czyśćcowe, które są obecne podczas każdej mszy świętej i również odnosi chwałę Kościół w niebie przez jedną, jedyną mszę świętą, komunię świętą, a ich jest nieskończona niemalże ilość. Nieskończona ilość. Kochani, zobaczcie, jaką my mamy wielkość, jaki potencjał mamy w dłoniach, a jeszcze bardziej w sercu. I tylko od Twojego serca zależy, jak mocno wejdziesz w to. I żeby to serce ukształtować, zobaczcie, my przychodzimy do Maryi. Przychodzimy do Maryi, żeby uczyć się od niej czego? W kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, to chcemy najpierw nauczyć się od niej słuchania słowa. Bo zobaczcie, ona jest tą, która najdoskonalej ze wszystkich ludzi na ziemi słuchała słowa. A jak tego słowa słuchała? W Ewangelii Łukasza, tego ewangelisty, który nam dzisiaj również przekazał tę historię o pętaniu, w Ewangelii Łukasza dwa razy jest powiedziane, że Maryja zachowywała w sercu słowa i wydarzenia z życia Jezusa i coś z tym robiła. Kto pamięta co? Bardzo dobrze. Jesteście ukształtowani mocno. Tak, i ona rozważała to, bo pierwszy etap to zachować w sercu, czyli mówiąc naszym językiem, pamiętać o tym. A drugi etap, jeszcze ważniejszy, ale bazuje na tamtym, to jest rozważać, czyli wchodzić w to słowo, dialogować z tym słowem, uwielbiać Boga w tym Słowie, modlić się Nim, przez to Słowo patrzeć na świat. To jest właśnie to rozważanie. I potem skutki są, zobaczcie, takie, że Maryja spotyka się z Elżbietą i wypowiada hymn. Jak ten hymn się nazywa? Magnifikat, wielbi dusza moja Pana. I tam, zobaczcie, jest jedno wielkie uwielbienie, które składa się z czego? Właśnie z przemodlonych fragmentów Pisma Świętego, które ona rozważała. Tam jest samo Pismo Święte. I kochani, to jest nasz ideał, dlatego zawsze, zobaczcie, wszystko, co wielkie w naszym życiu, wszystko, to po to wszystko przychodzimy do Maryi, dlatego że ona jest pierwsza we wszystkim, co najlepsze, we wszystkim, co dobre, we wszystkim, co jest związane z miłością. Najwięcej z tego rozumiała. Dlaczego najwięcej rozumiała? Bo najbardziej kochała. To tak jak te dzieci, pamiętacie, z wielu, bardzo wielu objawień, bardzo wielu objawień. Małe dzieci, mniej wrażliwe niż dorośli ludzie, to bardzo wiele razy te dzieci pytały Maryję: Maryjo, czemu ty jesteś taka piękna? I co ona odpowiadała? Bo kocham. Bo kocham. Miłość powoduje taki stan duszy, ale również ciała w jej przypadku. Kochani, zapraszam was i siebie do tego, żebyśmy nie ustawali w tych naszych poszukiwaniach, pogłębieniach Eucharystii i fascynowaniu się tym, co tutaj otrzymujemy. Specjalnie zostawiam niedopowiedzenia, bo tego czasu jest niewiele, żebyście sami jeszcze sobie czytali, rozmyślali, pytali kapłanów i może kiedyś niektórzy z was jeszcze przyjadą na rekolekcję na Jasną Górę. Tam mamy te rekolekcje bardzo wydłużone, uszczegółowione, bardzo uszczegółowione. Także zapraszam was gorąco. Niech Maryja, nasza Matka, Pani łaskawa, Królowa małżeństw i rodzin, niech ona uczy nas jako ta, która, zobaczcie, przez Kościół otrzymała tytuł Matka słuchająca kogo? Słowa. Jest takie sanktuarium, to niedaleko was, gdzie Maryja jest namalowana z takim dużym uchem. Pamiętacie? Z dużym uchem. I tam się nazywa Matka słuchająca. To ucho najpierw jest duże ze względu na to, że słucha Boga, a potem również słucha nas, tym wielkim uchem. Prośmy Maryję o to, żeby ona dała nam takie wielkie ucho na Boże słowa, ale również ucho na słowa innych ludzi, bo przez nich niejednokrotnie do każdego z nas przemawia Bóg, który zakochany jest w każdym z nas. Amen. Kochani, teraz jak wiecie, z naszego programu misyjnego przewidziane jest w ramach dzisiejszego... Można jeszcze usiąść? Jeszcze można usiąść? Momencik, usiądźmy jeszcze. Przewidziany jest taki obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Każdy z nas od momentu Chrztu Świętego, dla niektórych z nas to kilkanaście lat, dla innych kilkadziesiąt, otrzymaliśmy niepojęty dar, że nasze życie zostało włączone w żywy organizm trójjedynego Boga i staliśmy się tym żywym organizmem jako Kościół. Ale z tej racji, że byliśmy wtedy nieświadomi, większość z nas, to Kościół nas zaprasza do tego, żebyśmy od czasu do czasu uświadomili sobie tę niepojętą prawdę, jak Pan Bóg, do jak wielkich rzeczy Pan Bóg nas przeznaczył. I to już od momentu Chrztu się zaczęło. I każda komunia święta, ona tę prawdę w nas jakby aktywuje. Ona umacnia nas w tę więź z Panem Bogiem. Dlatego dobrze się dzieje, że jest tą polską tradycją to, że zawsze podczas misji świętych jest ten obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, bo bez, zobaczcie, Chrztu nie ma żadnego sakramentu. Nie ma Eucharystii bez chrztu. A jednocześnie ten chrzest jest tak wielki, że jest taka wspólnota, na pewno niektórzy z was znają, neokatechumenat, gdzie formacja w tej wspólnocie trwa od najmniej 25 lat, a nawet do 40 lat może trwać. I cała formacja, wyobraźcie sobie, kilkudziesięcioletnia, polega na tym, żeby wejść w to, co otrzymaliśmy w sakramencie chrztu i żyć tym. Nic więcej. Tylko tą jedną tajemnicą. Tak wiele ona w sobie zawiera. Dlatego gorąco was proszę, za chwilę, kiedy będzie dialog kapłana z nami, żebyśmy te słowa głośniej słyszeli, żebyśmy więcej je rozumieli, żebyśmy mocniej na nie odpowiedzieli, ale z taką żywą wiarą. A wtedy, kiedy kapłan przejdzie pośród nas i dokona się ten znak zewnętrzny pokropienia, to spróbujmy wrócić myślą do tego, czego nie pamiętamy w większości, ale wiemy, że to było w tym czy w innym kościele i dokonał się ten obrzęd zmazania grzechu pierworodnego w nas. Ale skutki tego grzechu są w nas, dlatego musimy walczyć dalej. I tą walką między innymi jest to, że przychodzimy na mszę świętą i wchodzimy w tę zażyłą relację z Jezusem.